Teraz słowo będzie dotyczyło uzdrowienia. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 4 rozdział i przestudiujemy sobie kilka fragmentów. Naszym głównym fragmentem dzisiaj do studiowania będzie końcówka listu Jakuba, ponieważ to jest ten werset, który Bóg nam dał, żebyśmy dzisiaj na koniec spotkania po kazaniu modlili się o uzdrowienia. I ten fragment będzie głównym, ale zaczniemy od uzdrowień, które dokonywał Jezus z Ewangelii Łukasza. 4 rozdział zaczyna się od kuszenia Jezusa, od wejścia w służbę Jezusa poprzez to, że był na pustyni i był kuszony. Potem rozpoczyna swoją służbę kaznodziejską. Jednym z pierwszych miast, do których trafia, jest Nazaret. Tam tylko mu się udaje powiedzieć kazanie, po czym zostaje wypchnięty z synagogi i prawie zabity. Bardzo interesująca akcja. I później mamy 31 wiersz, mówi: i zstąpił do Kafarnaum. Kafarnaum jest miejscowością leżącą niżej od Nazaretu. Nazaret jest bardziej wyżej, w wyższych górach. Kafarnaum jest bliżej morza, jest nad morzem, jest na dole. I zstąpił do Kafarnaum, do innego miasta. W pierwszym mieście tylko powiedział kazanie, niewielu uzdrowił. Inne Ewangelie mówią, że w ogóle nikogo nie uzdrowił, czy tam niewielu, bo to była jego rodzinna miejscowość. Wiecie, i to jest trochę takie, to jest taki ważne, żeby powiedzieć. My często, jeżeli spodziewamy się jakiejś niezwykłości, jakiegoś szczególnego zadziałania Bożego, to nie w tych kontekstach, które są naszą codziennością. Nie spodziewamy się ekscytacji. Wiesz, pójdziesz do zwykłego kina, do którego rzadko chodzisz, masz więcej emocji niż wtedy, kiedy odwiedzisz bliską rodzinę na imieninach. Po prostu albo przyjdziesz do swojego kościoła. Więcej emocji masz, jak pójdziesz do cudzego kościoła, do innego kościoła. Więcej emocji masz, jak pójdziesz na konferencję organizowaną przez inny kościół, niż na konferencję organizowaną przez swój kościół. To jest taka socjologiczna zasada, ale też zasada związana z wiarą, z duchowym głodem i z oczekiwaniem. Od Jezusa nie oczekiwano w Nazarecie cudu i działania, ponieważ on był mieszkańcem tej miejscowości, oni go znali, znali jego życie, byli z nim spoufaleni, wiedzieli mniej więcej, jak to wszystko wygląda, znali jego żonę, jego dzieci. O, teraz niektórzy zaczynają słuchać dopiero. O co chodzi w tej przenośni. I po prostu i niewiele byli w stanie przyjąć. Okej? Okay? Dobrze. Jezus oczywiście nie miał żony i dzieci. Ale mógł mieć. To znowu kolejny wątek do pomyślenia. Ostatnio pan redaktor Terlikowski na swoim podcaście powiedział, że faktycznie tak, ten film sprzed 30 lat około, Ostatnie kuszenie Chrystusa, był skandaliczny w sposób zupełnie niezrozumiały. Dlaczego? Ponieważ nic tam takiego strasznego, zgorszącego w sumie nie ma w tym filmie. Więc Pan Jezus mógł mieć żonę i dzieci, no ale nie miał. W każdym bądź razie, wracając do tematu, taki był Nazaret i tacy my jesteśmy. Codzienność, brak oczekiwań, brak wyciągnięcia ręki po nadprzyrodzone rzeczy, ponieważ wszystko już widzieliśmy, wszystko już znaliśmy i wszystkiego się spodziewamy. No i to jest po prostu, to jest kwestia, tak? I teraz słuchajcie, a teraz mamy zstąpienie do Kafarnaum, czyli zejście niżej troszeczkę. Jezus schodzi niżej, pochyla się, tak? Schodzi do Kafarnaum i tu mamy zupełnie inną sytuację. Czytamy tak, od 31 wersetu. I zstąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał w ich szabaty. I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. Nie znaczy, że w Nazarecie nie przemawiał z mocą. W synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który głośno zawołał: ach, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś do nas zgubić. Wiem, kim jesteś, ty święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamknij się i wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. I zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. I rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscowościach okolicznej krainy. Widzicie, mamy już zupełnie inną sytuację niż w Nazarecie. Jezus głosi i to jego głoszenie w szabaty w synagodze powoduje, że ludzie zademonieni powstają. Tu jest konkretnie jeden człowiek, który powstaje i krzyczy w mocy demonów. Coś ty za jeden tutaj przyszedł, żeby czynić niepokój, żeby rozrabiać, żeby nas niszczyć. Jezus nie zatrzymuje się na nauczaniu, tylko idzie dalej i mówi: wyjdź w imieniu Jezusa Chrystusa, nie czyni mu szkody. Wiecie, co tam się dzieje? Bardzo proszę, uspokójcie trochę dzieci, bo mi przeszkadzają. Nie sądzę, że trzeba je zgromić, tak jak w przypadku Jezusa, ale spróbujcie zapanować. I słuchajcie, i w tym momencie on nie czyni szkody człowiekowi, ale manifestuje moc. I jaki to wywiera wpływ na słuchaczy? Oni mówią: wow, coś tu naprawdę z Boga się dzieje. Tak? I teraz słuchajcie, i co dalej? Jest dalej? I ta wieść, ta informacja o tym, co dzieje się w tym Kafarnaum, w tym centrum, rozchodzi się na okoliczne miejscowości i na okoliczne wioski. I dalej czytamy. A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. Czyli Szymon mieszkał w Kafarnaum nad morzem. A teściwa Szymona miała wielką gorączkę i stawiali się za nią u niego. A Jezus, stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, a ta opuściła ją. I zaraz, wstawszy, usługiwała im. Czyli zajęła się po prostu przygotowaniem jedzenia dla nich. I dalej. To było, czyli było rano, byli prawdopodobnie w synagodze, potem przyszli na obiad, obiadu nie było, bo teściowa była chora, trzeba było ją uzdrowić, żeby przygotowała obiad. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, powiedz: wszyscy, którzy mieli u siebie chorych.
Wszyscy, którzy mieli u siebie chorych.
Zobaczcie, to jest po prostu zupełnie niesamowite. To jest zjawisko społeczne. Wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, tam właśnie w Kafarnaum, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego, On zaś kładł na nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym, a On gromił je i nie pozwalał im mówić, a one wiedziały, że On jest Mesjaszem. Okej? Okay? Widzicie, i mamy po prostu służbę Jezusa, który w ten sposób wygląda. Nie chcę wczytać innych fragmentów, bo jak czytamy w ogóle Ewangelię, to my widzimy, że ta prawidłowość, ona po prostu ma cały czas miejsce. To jest cały czas, ona jest cały czas kontynuowana. Bardzo was proszę, zajmijcie się swoimi dziećmi. Bardzo was dzisiaj proszę. Bo dzisiaj mi wyjątkowo przeszkadzają. Więc jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że ta sytuacja ma miejsce po prostu w różnych fragmentach słowa. Że Jezus cały czas chodzi i uzdrawia w różnych miejscach. I tak naprawdę jest to zadziwiające, że w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o Jezusie i kiedy mówimy w kościołach, to my do tego tematu tak nie podchodzimy. Mamy Jezusa ukrzyżowanego, mamy Jezusa zmartwychwzbudzonego, ale nie mamy Go nigdy w takim kontekście, że On jest tym, który po prostu leczy i uzdrawia. Po prostu nie mamy go takiego. Nie wracamy do niego w takim kontekście, że jest jakaś konkretna moc, która działa, która przejawia się, która dokonuje zmiany i dokonuje różnicy. A taka jest właśnie cała Ewangelia i ona właśnie w ten sposób wygląda. Dobrze. A teraz pójdźmy, słuchajcie, do listu Jakuba i właściwie w nim pozostaniemy już do końca tego słowa, bo to jest ten fragment, na który się dzisiaj umówiliśmy, że będziemy go praktykować. Tak? Zapowiedzieliśmy, że będziemy modlić się o przewlekle chorych, na podstawie właśnie tego fragmentu. List Jakuba znajduje się między pozostałymi listami Nowego Testamentu, a listami apostoła Pawła. Kończy się list do Hebrajczyków, zaczyna się list Jakuba i otwórzmy ten piąty rozdział od wersu 13. Czytamy tak. Jakub pisze: cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zboru. Czyli wiecie, Biblia jest bardzo praktyczna. Ona pokazuje tak. Jest kwestia do rozwiązania. Należy coś zrobić. I są trzy przykłady padają, tak? Jest powiedziane, jest cierpienie. Co jest potrzebne w cierpieniu? Macie teksty przed sobą? Twórzcie to kazanie. Cierpi ktoś? Co trzeba zrobić? Trzeba się modlić. Okej? Okay? Jak ktoś jest wesoły, co ma robić? Śpiewać pieśni, tak? Wiecie, i to nie jest oczywiste, tak? Słowo Boże, o Słowie Bożym jest powiedziane, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, przenikające jak miecz obosieczny, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, przenikające do rozdzielenia stawów i szpiku. Rozumiesz? Ono jest po prostu, Słowo Boże jest pełne mocy, które może wniknąć w problem. Ono jest żywe. Ale żeby to się stało, my musimy je brać do ręki i czytać je właśnie w taki sposób. Nie czytać go tak, jak często byśmy chcieli i często tak czytamy, że tu są jakieś głębokie, tajemnicze mądrości zawarte i być może jak w dużym skupieniu przy kominku w zimowy wieczór natchnie nas przy lampce wina, to ta mądrość w jakiś eteryczny sposób nas przeniknie. Oczywiście takie zachęcam do takiego czytania słowa. Ale można też zrobić to w zupełnie inny sposób. Jest moje życie, które jest pełne różnych kwestii, które potrzebują rozwiązania. Ja wierzę w Boga, który jest prawdziwy i który zesłał mi te natchnione pisma, które zostały zapisane w historii przez ludzi natchnionych przez Ducha Świętego. I ja biorę to, żeby znaleźć praktyczne rozwiązanie dla mojej życiowej sytuacji. Wiecie, i teraz tak, jak spojrzymy na świat, który nas otacza, to on nic innego nie robi. Każda kwestia znajduje natychmiastowe rozwiązanie. Dzisiaj wiesz, prostą rzecz potrzebujesz zrobić, wymienić baterię w łazience i masz chwilę wahania, jak to zrobić, to nie siadasz przy kominku, przy zapalonych świecach z lampką wina, szukając natchnienia, co by zrobić z tą baterią, tylko pierwsze, co robisz, to odpalasz YouTube'a, wpisujesz, jak odkręcić baterię od ściany prysznicową i zdobywasz całą wiedzę potrzebną na ten temat. Niedawno byliśmy na spotkaniu modlitewnym na 10 listopada przed Świętem Niepodległości. Przyszedł się do mnie taki nawrócony ksiądz, ze mną zaczął rozmawiać i akurat tylko lekko gdzieś tam skręciłem w jakąś nazwę jakiejś choroby, coś tam, jakieś schorzenie. I słuchajcie, i on, teraz myślicie, że zaraz położył na mnie ręce i mnie uzdrowił. Nie, to nie w tą stronę idzie. Ale on mówi, wiesz Marek, to jest bardzo proste, bo to można rozwiązać takim suplementem, takim działaniem, powinieneś to zrobić. Ja tak patrzę, mówię, ty jesteś księdzem? On mówi, tak. Ja mówię, ale co to jest? Mówi, wiesz co, mam takie hobby od 15 lat, że już wielu ludziom pomogłem, bo jak tylko mi mówią o swoich objawach, ja siadam do internetu, zaczynam czytać i mówię, już jestem taki wyrobiony, że jestem każdego w stanie uzdrowić pół godziny. I ja mówię, ty szalejesz, my się znamy, tak prywatnie też, więc ja mówię, ty po prostu zwariowałeś. A on mówi, nie, ostatnio mój tata chorował, miał jakąś chorobę, chodził do paru lekarzy, mówię, dosyć tego, ja się muszę tym zająć. Wsiadłem do internetu, wziąłem te jego badania, te jego morfologię krwi, poczytałem pół godziny, zastosowaliśmy terapię, po 3 dniach był zdrowy i już mu to nigdy nie wróciło. Ja do niego mówię, słuchaj, ja muszę ci swoje wyniki chyba przysłać. A on mówi, nie ma problemu, przyślij, to kwestia 30 minut studiów, podam ci parę punktów, może nie wszystko zadziała, ale będzie kilka opcji. Słuchaj, sieć jest pełna dostępnych strategii i rozwiązań. Trzeba to tylko głęboko czytać. Nie tam po wierzchu jakichś tam doktorów ziębów, magistrów ziębów czy inżynierów ziębów i tam jakichś innych historii, ale naprawdę fachowców, bo naprawdę jest dużo materiałów opublikowanych, tylko trzeba umieć badać to i można dużo zobaczyć. Ja oczywiście nikogo nie zachęcam do leczenia się przez internet, tak? Tak jak ktoś niedawno, mój kolega lekarz Przemek przysłał mi takiego mema z przychodni, zdjęcie, że za rozważanie diagnoz wydrukowanych z internetu pobieramy dodatkową opłatę. To właśnie było w przychodni lekarskiej. Ja to rozumiem, frustrację służby zdrowia. Ale wiesz, to jest właśnie taka technika. Człowiek, wiesz, coś u siebie widzi, że jest nie tak z jego ciałem. Pierwsze, Google. Co robi?
Google.
Doktor Google, tak? Techniczne sprawy. Sprawy związane z finansami. Z ZUS-em. Ja w ogóle ostatnio się tak łapię na tym, że już mam zapytać dziecka jakiegoś o coś? Nie, no po co będę pytał, jak one i tak mi powiedzą, że mam klikać. Więc od razu zaczynam klikać i znajduję rozwiązanie. Wiesz, i my tak działamy tak pragmatycznie. A teraz, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, o nasze życie w tych rzeczach, których sobie długotrwale nie radzimy, które są problemami, które długo są nierozwiązywane, trawią nas, żyjemy z nimi, przyzwyczajeni do nich, my do nich nie podchodzimy w taki sposób. Nie jesteśmy w naturalny sposób pragmatyczni. Dlaczego? Jesteśmy w jakiś sposób odrętwiali. Jesteśmy sparaliżowani. Jesteśmy przytłoczeni tym, że to długo trwa i nie przychodzi nam do głowy, żeby sięgnąć po praktyczne, zwyczajne rozwiązanie. A Słowo Boże jest właśnie dla tych, którzy są głodni, którzy szukają praktycznego, zwyczajnego rozwiązania. Wiecie, tutaj ten fragment, który czytaliśmy z Kafarnaum, z 4 rozdziału Ewangelii Łukasza, po prostu sytuacja była bardzo prosta. On głosił z mocą w synagodze przez kilka szabatów, nauczał ludzi, już tam prawdopodobnie paru uzdrowił i wieść się rozniosła, więc ludzie, którzy mieli chorego w tym czasie w domu, mieli bardzo proste podejście. Mam chorego w domu, przyniosę go do Jezusa. Fizycznie chorego, przyniosę go do Jezusa. I działy się właśnie te rzeczy. I teraz jak czytamy tutaj list Jakuba, to on właśnie w taki sam sposób podchodzi. On przychodzi i mówi, prosta duchowa pragmatyka. Cierpi ktoś? Niech się modli. Czy my tak robimy? Nie. My cierpimy i pogrążamy się jeszcze bardziej w tym cierpieniu. Rozważamy to cierpienie. Rozmawiamy o tym cierpieniu. Dzielimy się z innymi tym cierpieniem. Szukamy zrozumienia w swoim cierpieniu. Bardziej potrzebujemy zrozumienia w cierpieniu niż wyjścia z cierpienia. Bardziej szukamy akceptacji w stanie, w którym jesteśmy, niż praktycznego rozwiązania. I to jest w pewien sposób naturalne dla naszej duszy, że tacy jesteśmy. Ale Bóg mówi, jest lepsze rozwiązanie, bo jest rozwiązanie. Cierpisz, zacznij się modlić. Uruchom świat duchowy w kontekście tego swojego głębokiego, trudnego przeżycia. I zobacz, co się z tym stanie. Jeżeli zaprosisz Boga do tej sfery, jeżeli Go wpuścisz i powiesz, Boże, tak, to jest moje cierpienie, ono mnie ogarnia, przepełnia, ono mnie paraliżuje, powoduje moje odrętwienie, ale uchylę chociaż mały lufcik, chociaż szparkę, zrobię szczelinę, żeby dostało się trochę duchowej substancji do tego mojego cierpienia, trochę Boga zaproszę, tak jak to w tym tygodniu napisałem, słyszałem, Boże, że dajesz radę. Więc na tej podstawie, że słyszałeś, że Bóg daje radę w niektórych sytuacjach, otwierasz troszeczkę i zapraszasz Go. I Jakub mówi, cierpi ktoś? Niech się modli. Ale też on daje też drugą zasadę, mówi, a weseli się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Nie mówi, a weseli się ktoś? Niech się uspokoi, bo życie nie jest takie wesołe. Nie, tak nie mówi. On mówi, weseli się ktoś? Bardzo dobrze. Niech skorzysta z tego, i niech zacznie śpiewać pieśni. Niech wielbi Boga, niech śpiewa, niech się raduje, niech zaprosi do tej radości innych.
Amen.
Amen? A powiedz, jak to ma innych zaprosić do tej radości? Tak, bo jak są dobrymi chrześcijanami, to znają werset nie tylko, że płacze się z płaczącymi, ale znają też werset, że śmieje się z śmiejącymi. Yes. Śmiejącymi. I mają przyjść i się śmiać z tobą. Jak chcą być posłuszni Bogu. Jeżeli masz swoją radość, możesz o tym opowiedzieć i zaprosić innych do swojej radości. Okay? Bardzo praktyczny, po prostu bardzo praktyczny. Wiecie, wczoraj rozmawialiśmy z Izą wieczorem, mieliśmy taki natchniony wieczór. 2 czy 3 godziny gadaliśmy. Usiedliśmy po obiedzie i jakby po prostu coś się pojawiło w naszym pokoju. I przez 2 czy 3 godziny gadaliśmy. Znaczy moja żona twierdzi, że ja mówiłem długo, dłużej niż ona. Chociaż ona też miała swoje wtrącenia. Ale po prostu jakiś obłok przyszedł. I wiecie, rozmawialiśmy o naszym życiu, o 30 ponad latach, które się znamy i które wspólnie spędzamy. Znamy się tak naprawdę, dokładnie mówiąc, to 34 lata się znamy z Izą. Po ślubie będziemy w lutym 31, a znamy się 34 lata już. I żeśmy o tym rozmawiali sobie. Znaczy, wcześniej też rozmawialiśmy o naszym życiu, zanim się poznaliśmy trochę. Ale później doszliśmy w tej rozmowie, jak to się stało, że my się nawróciliśmy i że znaleźliśmy się w kościele. I wiecie, ja pamiętam, co sprawiło, że ja nawróciłem się, to jest oddzielny temat, narodziłem się na nowo, ale później co sprawiło, że ja się znalazłem w kościele ewangelicznym i przyjąłem chrzest jako osoba dorosła. I powiem wam, że mieliśmy tak, że jak się narodziliśmy na nowo, to braliśmy udział w spotkaniach różnych. Ewangelizowaliśmy ludzi, ewangelizowaliśmy, prowadziliśmy spotkania modlitewne, ale Bóg nas doprowadził do takiego miejsca, że powiedział nam, kulujecie na dwie nogi. Bo w tym świecie tej naszej dotychczasowej religii tradycyjnej my byliśmy misjonarzami. My tam zakładaliśmy grupy, modliliśmy się o chrzest Duchem Świętym, ewangelizowaliśmy księży, zakonników, robiliśmy różne spotkania, ale tam byliśmy, czuliśmy, że jesteśmy na ostrzu noża. I tam dochodziliśmy do jakiejś bariery. Widzieliśmy, że tam nie ma miejsca, żeby ktoś nam usłużył. I w tym czasie każda zwykła wizyta do zwykłego chrześcijańskiego zboru, czy to zielonoświątkowego, czy baptystycznego, czy jakiegoś, czy do tego, w którym w końcu wylądowaliśmy, to dla nas było jakby po prostu otwarcie okna na po prostu absolutnie niezwykłą prostotę Bożych prawd i Bożej mocy. I powiem wam, jak sobie to przypomnieliśmy wczoraj, rozmawialiśmy o tym, to wiecie, wspomnienia nie zawsze wchodzą tak z takim objawieniem i przytupem, ale wczoraj siedzieliśmy i sobie przypomniałem, mówię sobie, Iza, po prostu to było jak ciemność i światło. I mówię, nie mogę powiedzieć, że tam, gdzie byliśmy tymi liderami odnów charyzmatycznych, nie było światła, nie było Bożego działania, nie było mocy Bożej. Tam się działy cudowne rzeczy, ale tam byliśmy pionierami, którzy się przedzierają. Ale tutaj, kiedy przychodziliśmy do tych wspólnot protestanckich, to po prostu każde najzwyklejsze spotkanie było jak przyspieszenie. Jakby po prostu wejść w zupełnie nowy świat. Czuliśmy się, że ktoś nam wreszcie usługuje. Prostym słowem. Słuchajcie, my byliśmy 3-4 lata nawróceni. My byliśmy liderami. A wchodziliśmy w to środowisko i czuliśmy, że po prostu nas tutaj zaraz zdmuchnie ten wiatr. To było potężne. To było niesamowite. To po prostu wiało. Wiesz, i ja myślę, że to jest zasada, o której właśnie tutaj czytamy. Prostego Bożego działania. Jeżeli my możemy otworzyć się na prostotę Bożego Słowa, w oderwaniu od wszystkich tradycji, tego co wiemy do tej pory, tych wszystkich makaronów, które mamy ponawijane na uszy, a jeszcze więcej ponad to wszystko naszych długoletnich doświadczeń, które powodują, że samo zbliżenie się do problemu powoduje, że mamy ochotę uciekać, to właśnie to podejście w prostocie do żywego Boga, pełnego mocy, powoduje, że coś się nam otwiera. I wiecie, i o tym właśnie mówi słowo. Cierpi ktoś między wami? Niech się modli. Weseli się? Niech śpiewa pieśni. A choruje ktoś między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Wiecie, niech wezwie liderów, niech się modlą. Okej? Okay? Słuchajcie, cały tydzień, prawie codziennie wrzucałem posty do internetu. Będzie modlitwa starszych. I jak wkładałem te wersety, to cały czas mi przychodziła jedna myśl. Jestem niebiblijny. Wrzucam te fragmenty o uzdrowieniu, zachęcam, żeby ludzie przyszli w niedzielę, żeby się modlić o ich choroby i w tym jestem po prostu niebiblijny. Bo tu jest napisane, że ten, kto choruje, ma wezwać liderów, żeby przyszli, namaścili go oliwą, włożyli na niego ręce i on będzie uzdrowiony.
A nie ma nigdzie drugiej opcji.
Rozumiesz? Zaraz będzie o opcjach, ale najpierw niech ta wybrzmi. Ja mam zawsze wszystkie opcje w zanadrzu, ale niech ta wybrzmi. Rozumiesz? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby być literalnym, religijnym, żeby przejść przez procedurę wzywania starszych. Nie, nie, w ogóle nie chodzi o religijne procedury. Tylko chodzi o to, że jak ktoś jest głodny, to jego usta pobudzają go do pracy, mówi Słowo Boże. Bo dopiero jak pójdzie do pracy, to kupi sobie chleb. I to jest zasada. Zasada taka jest, tak to działa w świecie. I to jest zasada też wiary, że jeżeli ktoś potrzebuje, to on szuka i w tym momencie uruchamia się jego wiara, bo wyciąga rękę, żeby przyszło to uzdrowienie. Zwraca się o pomoc. Pisze prostego posta, pomódlcie się o mnie. Dzisiaj rano otwieram Messengera, ludzie piszą, z Polski piszą. A ja myślę sobie, no to już jest lepsze, bo oni piszą do mnie, o co mamy się dzisiaj na spotkaniu pomodlić. I dzisiaj weźmiemy moją komórkę, namaścimy. I wszystkie modlitwy, które są tam w Messengerze w środku siedzą, te modlitwy, które były przysłane. I to już jest lepsze, bo ktoś wziął i siebie po prostu wysilił i napisał trzy zdania, że po prostu, że on potrzebuje, że jest w sytuacji beznadziejnej. Ja mógłbym oczywiście odpisać. Nie masz swojego starszego, nie masz swojego zboru. Ale ja wiem, że tego nie napiszę, ponieważ ich wiara została pobudzona przez to, że przez... Gadam w tym internecie przez tydzień, wrzucamy posty i ludzie wiedzą, że po prostu, że to jest to i się ich wiara budzi, w związku z tym wyrażają swoją potrzebę. I to już jest dużo bardziej biblijne, tak? Ale teraz, jeszcze o tym niech przywoła starszych zboru i niech się modlą. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz jest taka bardzo ważna. Co sobie cenisz w kościele? Co sobie cenisz w kościele? Co jest dla ciebie ważną rzeczą? Co jest wartością w kościele dla ciebie? Wczoraj też z tej rozmowy to bardzo mocno wyniknęło, kiedy rozmawialiśmy. Było coś takiego, jak rozmawialiśmy, że podsumowaliśmy wiele rzeczy, które robiliśmy, nad którymi się trudziliśmy, które budowaliśmy, organizowaliśmy, przebijaliśmy się, zaczynaliśmy, no cała po prostu lista rzeczy, służby miłosierdzia, różne rzeczy, które robiliśmy przez wszystkie lata. Wiecie, i też to było takie objawienie, i to Iza powiedziała, i ja to powiedziałem w tej rozmowie wczoraj. Najbardziej, ponad to wszystkie rzeczy, które my robiliśmy, cenimy sobie to, co Bóg w tym czasie robił. Co robiła Jego ręka. Że wiesz, że nigdy w końcu nie ugrzęźniliśmy, ani w służbie miłosierdzia nie ugrzęźniliśmy, ani mimo tego, że mieliśmy etapy budowania kochającej się wspólnoty, ludzi serdecznych, którzy okazują sobie serce, też tam nie ugrzęźliśmy na zawsze. Mimo tego, że byliśmy częścią ruchu nauczycielskiego, ruchu wiary, to w nauczaniu nie ugrzęźliśmy na stałe, ale zawsze, nawet w zwykłe niedziele, mamy taką napiętą gumę w sobie, która się nazywa powołanie, które powoduje, że nawet zwykłego niedzielnego spotkania nie można normalnie zrobić, bez oczekiwania, że Bóg przyjdzie i że poruszy się między nami. Nawet zwykłe spotkanie wstawiennicze na modlitwę we wtorek, modlimy się i oczekujemy tego. I to DNA też jest przekazywane w kościele. Ja przychodzę na modlitwę we wtorek, chcę poprowadzić modlitwę, chcę pomodlić się o listę spraw, a tu jakieś dziewczyny, nie wiem, Ania, Gosia, ktoś jeszcze inny, mówią, Marek, ale ja tutaj na modlitwę, ja czułam, że tutaj widziałam, tutaj coś się poruszyło, tu coś słyszałam. W czasie uwielbienia, jak śpiewaliśmy, ja mówię, no po prostu to nie jest czas, żeby słuchać Boga. To jest czas, żeby się pomodlić, pchnąć tematy. A tu wszyscy już mają radary wystawione. Dlaczego? Bo takie jest DNA Kościoła, że my szukamy mocy Bożej. I powiem wam, że ja sobie to bardzo cenię. Bo my będziemy do końca życia pruć wszystkie nasze żyłki, żeby wszystko zrobić dla Boga, jak trzeba. A ostatecznie z tego będzie i tak tylko to, co On dla nas zrobi. Co on dla nas zrobi? Jak on się poruszy? W związku z tym taki temat uzdrowienia, on jest ekstremalnie ważny. Dlaczego? No bo właśnie w tym przejawia się Bóg, a nie my. Bo my nie możemy siebie uzdrowić. Bóg musi okazać swoją moc. Możemy te tematy pomijać i być w tych obszarach, co my możemy zrobić. Dzisiaj chciałbym, żebyście podziękowali Patrykowi za pięknie przygotowaną centralę kosmiczną do prowadzenia transmisji. Podejdźcie, zróbcie sobie zdjęcie z tym urządzeniem, które on wyprodukował. Patryk się uciekł i schował. Po prostu niesamowicie. Słuchajcie, no kosmos. Przychodzi, otwiera jedną klapę, jedną szufladę i rusza transmisja. Jak jeszcze byśmy mieli na dronach kamery, to już w ogóle było, wszystko by samo filmowało i jeździło. Kupa roboty. Ewa przyszła, poustawiała krzesła, pozbierała papierki, pozapalała światła, wytarła kurze z kazalnicy, odpaliła kawę. Super! Chwała Bogu!
Amen.
Monika przygotowała uwielbienie, próbowała, nastroiła gitarę, zrobiła próbę, była tutaj przed 10:00. Wszystko to można, wiesz, mieliśmy kasę, żeby sobie to wynająć tą salę. No rewelacja to wszystko. No i co?
Radość.
Śpiewasz pieśni, dlatego, tak. Ale teraz, jeżeli Bóg nie przyjdzie i się nie poruszy, to zostajemy z tym, co zrobiliśmy. Okazujemy sobie wdzięczność, to jest super, cieszymy się sobą, jesteśmy dla siebie darem, to jest od Boga, to jest super. Zbyszek przygotowuje szkółki, dziećmi się zajmuje, z całą brygadą pracowników. To jest wszystko super. Jeszcze pewnie kogoś pominąłem, za co przepraszam kogoś, kogo jeszcze pominąłem, kto coś się przyłożył do tego. Ale jeżeli Bóg nie przyjdzie, to zostajemy z tym, co my zrobiliśmy. Wiecie, czasami to jest też taka obsesja dla Kościoła, żeby zrobić, i to jest moja obsesja też jako pastora, żeby zrobić wszystko do końca najlepiej, bo wtedy może będzie dobrze. Prawda jest taka, że czasami nie trzeba wszystkiego zrobić najlepiej, ale jeżeli Bóg się poruszy, jeżeli moc się poruszy, to rzeczy wydarzą się w taki sposób, że będziemy oniemiali. Dlatego słuchajcie, dlatego taka zwyczajna rzecz, choroba. To jest rzecz, o której Biblia mówi często i gęsto i ona nie powinna schodzić na drugi plan dlatego, że mamy rozwiniętą, świetnie rozwiniętą służbę zdrowia. Mamy. To też teraz powiem dla tych, którzy oglądają może transmisję, wy to może już wiecie, mieszkacie w Warszawie, ale powiem to. Ludzie, którzy są na emigracji, na przykład w Wielkiej Brytanii, bardzo często z różnymi chorobami przyjeżdżają do Polski, żeby leczyć siebie i leczyć swoje dzieci. Słyszałem to już od wielu emigrantów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Że przyjeżdżają, mają dostęp do specjalistów, on jest tańszy, jest bardziej profesjonalny. Służba na Zachodzie często jest ograniczona do podstawowych usług. Może one czasami lepiej organizacyjnie wyglądają, może na SOR-ze szybciej są ludzie przyjmowani, może jest parę tematów ogarniętych, ale mamy naprawdę świetną służbę zdrowia. I to jest w ogóle, wiecie, teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. Jak zareagować, tak? Po tych wszystkich memach, które mamy na temat służby zdrowia, w głowę wbitą. Nie wiadomo, co z tym zrobić. To zupełnie tak, jak kiedyś T.L. Osborne przyjechał na konferencję do Katowic, taki ewangelista przebudzeniowy, który się urodził przed II wojną światową i zna świat, i pół życia spędził w Afryce. Przyjechał i mówi, macie cudowny kraj. To był początek lat 90. I mówi, w niewielu krajach na świecie są tak super drogi. I cała sala. Początek lat 90., wiecie. Pojedyncze drogi, brak dwupasmówek, brak autostrad, wszędzie dziury. I wszyscy Polacy się śmieją. On mówi, z czego wy się śmiejecie? Jedźcie ze mną do Afryki. 100% dróg gruntowych i tam po prostu jak nie masz na cztery koła napędu, to w ogóle nigdzie nie pojedziesz. Rozumiesz? I tak samo jest ze służbą zdrowia. Mamy tutaj. A dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, że jak ją mamy, to kiedy pojawia się temat z naszego zdrowia, to my znowu go wrzucamy tylko i wyłącznie w sferę naturalną. I mówimy sobie, okej, to dobrze, to co, boli mnie głowa, tak? To co, na apapek, czy
wodę pić,
czy ibuprofen, prawda? Jak tutaj zadziałać, tak? Tutaj troszeczkę, tutaj coś kuje, trochę lenu się napić, rozmoczyć z wodą, tak? Trochę mam słaby nastrój, tak mi siada, trochę odporność, to zielony jęczmień sobie zaleję.
Kiszony czosnek,
dziękuję. Możecie podać jeszcze fajne rzeczy, tak? Chleb tylko na zakwasie robiony w domu.
Tak, i tak,
ja polecam dietę wege, tak? Ja jestem od 5 lat, nie jem mięsa. Ja naprawdę nie jem mięsa od 5 lat. Wiecie, i no, po prostu i jeszcze do tego, jak mamy służbę zdrowia, no to mamy badania, tak? Masz tomografię, masz EEG, masz USG, możesz to wszystko dokładnie sobie po prostu posprawdzać na wszystkie sposoby. Jest świetnie i sobie po prostu jedziesz do przodu.
Nie musi być.
Masz problem z finansami, kombinujesz. Dobrze, trzeba podać bank do sądu. Te franki może podważą po prostu. Wygram. Wiecie, my no to tak funkcjonujemy. Przychodzimy do kościoła i mówimy tak. Jezus naprawdę umarł, naprawdę był w grobie. I naprawdę Bóg wzbudził z martwych tego trupa i on zmartwychwstał po 3 dniach i wstąpił do nieba i żyje wiecznie i spotkamy się z nim w niebie. Wow! A jak ja mam problem, bo mi brakuje 100 zł albo boli mnie noga, to ja mam jakiś po prostu jakąś schizofrenię w moim życiu duchowym, bo w tą sferę ja Boga w ogóle nie mam. Nie mam żadnego przynaglenia nawet, żeby wpuścić. Tylko od razu ląduję po prostu twardo na ziemi i kończę temat. No i też oczywiście muszę dodać, tak? Ktoś powiedział, kto to powiedział, czy jest jakaś inna opcja, aspekt, tak? Słuchajcie, ja się bardzo cieszę z postępu technicznego, medycznego, z wszystkich narzędzi finansowych. Możemy długo o tym rozmawiać. Powiem wam taką głęboką mądrość z mojego życia. lepiej być mądrym niż głupim. Po prostu jeszcze jedną taką mądrość, którą już też od wielu lat znam. Lepiej mieć niż nie mieć. Mogę wam jeszcze... I to jest wszystko prawda. I to jest wszystko super. Tylko wiesz, jeżeli ty mówisz, jestem chrześcijaninem, wierzę w życie wieczne i wierzę, że Jezus umarł, zmartwychwstał i żyje na wieki i wierzę w ciała zmartwychwstanie, po prostu, i wierzę w demony i anioły, to hello, może byśmy to nasze życie zapakowali w tobołek i przynieśli i położyli przed Bogiem ten tobołek i powiedzieli, dajesz radę, to z tym daj radę teraz. I Bóg oczekuje tego. On nie nazywa tego arogancją. On nie mówi, dzisiaj modlimy się o pogodę, ale nie modlimy się o chorych. Dzisiaj o pogodę, za tydzień o chorych. A w ogóle o pogodę to rzadziej się modlimy. A w ogóle o pogodę to się w ogóle nie módlcie, bo żeście zepsuli klimat, bo żeście zanieczyścili środowisko, to teraz macie.
Skończyło się,
po prostu łaska się skończyła. Przychodzi epoka lodowcowa. Nie módlcie się.
I kurty na zapale.
Dobrze, teraz jeszcze jedną rzecz, zanim pójdę dalej w tego Jakuba. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wierzymy jeszcze w coś. Wierzymy w czasy ostateczne w Kościele. I wierzymy, że u końca czasów Kościół będzie coraz bardziej chwalebny, będzie przebudzenie, ale też wierzymy, że w tym świecie będą działy się złe rzeczy. Wojny, choroby, głód, przemoc, trzęsienia ziemi, wulkany. Biblia to wszystko zapowiada. Sam Jezus to powiedział, że tak będzie. Wow. No i teraz zobacz, gdzie my jesteśmy. Jeżeli my dzisiaj się nie nauczymy polegać na Bogu, na Jego nadprzyrodzonym zaopatrzeniu materialnym, na Jego nadprzyrodzonym zaopatrzeniu zdrowotnym, to co będzie, jak to wszystko się stanie? Ja oczywiście nikogo nie straszę, bo ze straszenia żadna wiara nie rośnie, ale tylko przedstawiam pewną perspektywę. Wczoraj w wiadomościach czytam, że w tym roku zaczęła się nadzwyczajna aktywność wulkaniczna na całym globie. Wszystkie wulkany się uruchamiają na całym globie w jednym roku. I to takie, które już od dziesięcioleci milczały, nagle wszystkie na przeciwległych krańcach grobu się uruchamiają. Ja mówię, no to takie normalne, skorupa się ruszy, to jak się tu ruszy, to i tam się ruszy. Też tak mam, jak tu się ruszy skóra, to i ta skóra się rusza, więc to jest takie naturalne zjawisko geologiczne. Ale on pisze, że geolodzy się zastanawiają, czy ten wielki, niebezpieczny wulkan Yellowstone, o którym już od lat naukowcy piszą, że on któregoś razu może rypnąć i może spowodować quasi epokę lodowcową albo wręcz nową epokę lodowcową, jak on wyrypie i się te kurze uniosą. Ja nikogo nie straszę. Jestem daleki od takich manipulacji. Ale wiesz, ale to jest właśnie taka sprzeczność, że my z jednej strony wierzymy w apokalipsę, koniec czasów, po prostu end time'owe wszystkie rzeczy, a z drugiej strony w tym samym momencie nie uczymy się chodzić w duchu, czerpać z nadprzyrodzonego Bożego zaopatrzenia, zaopatrzenia finansowego, zaopatrzenia zdrowotnego. Alleluja! A to Bóg ma dla nas. I On przychodzi. I możemy ufać Jemu. Amen. No dobra, okej. Okay. Jedziemy dalej. Nagrywa się. Będzie do słuchania dla wielu jeszcze później. Okej. Okay. Oczekujemy, że Pan się poruszy. I teraz czytamy tak. Dobrze. Choruje ktoś między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Teraz tu się zatrzymajmy. W imieniu Pańskim. Co to znaczy? Wiecie, nasze modlitwy to one nie są tylko takimi modlitwami na zasadzie Bóg daje nam modlitwę jako takie duchowe narzędzie do zaczyniania. Tak? Tamtym dał kadzidło, tamtym dał ofiary z baranów, a nam dał modlitwę. I my tam musimy tam tą modlitwę tam bam, 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 w słowach wypowiedzieć nad obiektem, który wymaga zmiany. Tak? Nad portfelem, nad chorym. Bam, 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 bam. I to nasze duchowe takie zaczynienie, zadziałanie coś spowoduje. Nie, nie taka jest definicja modlitwy chrześcijańskiej. Jezus powiedział tak, na pewno nie będziecie wysłuchani na podstawie wielomóstwa. Więc takich bębenków modlitewnych, które po prostu się toczą, krążą i myślisz, że to jest dobre, kiedy to jest modlitwa medytacyjna, którą zaproponowała na przykład Magda, albo modlitwa wstawiennicza, gdzie po prostu wstawiasz się za innymi, szukasz Bożego oblicza, stoisz wiernie w wyłomie miesiącami, latami, to spoko. Ale Jezus mówi, że modlitwa płynąca z wiary jest tym, co czyni zmianę. I tu jest napisane, że modlitwa w imieniu Pańskim. Zobaczcie, jest taki fragment tego, nie otwierajcie, jak macie Jakuba, to nie musicie grzebać gdzie indziej w Biblii. W Dziejach Apostolskich, 3:6. Wtedy Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. Co on tu mówi? W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. Nie chodzi o magiczną formułę. Tak samo jak tutaj w Jakuba nie chodzi o formułę, że w imieniu pańskim tą namaszczasz tą oliwą. Tylko on mówi o tym, że my dokonujemy coś w czyimś imieniu. Ten fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy oni uzdrawiają tego chromego i nakazują mu chodzić w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. W ogóle dla mnie to jest hit, bo on jest nazwany Jezusem Chrystusem z Nazaretu. Gdzie jakby na złość całemu Nazaretowi, który nie rozpoznał w nim Mesjasza i Uzdrowiciela. To jest po prostu w ogóle hit. Po prostu, tak? Marek z Polski. Świetne po prostu. Kasia z Wólki Małej. Aleluja. Mega po prostu. I oni tutaj mówią w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. To znaczy, on chodził na ziemi, uzdrawiał, jego nie ma, on umarł, zmartwychwstał, zesłał Ducha Świętego, jest obecny w Duchu Świętym z nami i teraz co my robimy? My kontynuujemy jego służbę. Ktoś by zapytał, jakim prawem się modlisz? Kto ci dał takie prawo? Czynię to w imieniu Jezusa. Tak? Przychodzi, zatrzymuje cię policjant, wlepia ci mandat. W czym imieniu wlepia ci ten mandat? W imieniu prawa, w imieniu państwa, w imieniu prawodawstwa, w imieniu zasad obowiązujących. Gdyby to był on, to byś powiedział, panie Kaziu, no miej pan litość, człowieku, po prostu. Dogadajmy się w ogóle, bądźmy ludźmi, jest Wigilia w ogóle i tak dalej. Ale nie, on występuje w imieniu. Okay? Czasami oczywiście robi przy tym własny biznes obok tego imienia. To też się w chrześcijaństwie zgadza.
Też, czasami.
Też się czasami zdarza w chrześcijaństwie, że coś w imieniu Jezusa przy okazji się próbuje własny interes załatwiać. Takie niestety mamy rzeczy. Ale w imieniu kogoś. Jezus dokładnie tak samo robił. W Ewangelii Jana 10:25 czytamy. Jezus im odpowiedział, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie. Jezus uzdrawiał w imieniu swojego Ojca, przez którego był posłany na ziemię. Był człowiekiem napełnionym Duchem Świętym i uzdrawiał nie jako Bóg mający wszelką moc, ale jako Syn Boży posłuszny woli Ojca, napełniony Duchem Świętym, nad którym Bóg wypowiedział słowa, to jest mój umiłowany Syn, to jest Mesjasz posłany na ziemię. I On w imieniu Ojca czynił te wszystkie rzeczy. I dzisiaj my, kiedy modlimy się, to my się modlimy w imieniu Jezusa. My ogłaszamy uzdrowienie, ponieważ ono jest wolą Ojca i wolą Jezusa Chrystusa i Jezus zapłacił całą cenę za to uzdrowienie, dlatego my możemy o to się modlić. I dlatego to jest skuteczne. A nie dlatego, że my jesteśmy hiperszamanami. Podejdźcie, tutaj mam olejek. Ja w ogóle mam olejek specjalny dzisiaj przygotowany do tej modlitwy. Korzenny. Dam powąchać każdemu, kto przyjdzie do modlitwy. Z Jerozolimy. I mam taki specjalny, wiesz. I on tam był, wiesz. Prawdziwi Żydzi go robili. Koszerny. Wiesz. I dlatego nasze modlitwy działają. Dlaczego nasze modlitwy działają? Bo przy naszych modlitwach asystuje nam zespół muzyczny. I wytwarza atmosferę. I to wszystko działa, dlatego że my to robimy od dawna. I ktoś słyszał. Wiesz, to są wszystko poboczne rzeczy. One mogą wzbudzać oczekiwanie, mogą nam pomagać się uspokoić, wyciszyć, albo skupić na zagadnieniu. Olej jest prawdopodobnie takim elementem, który pozwala skupić się, tak jak pozwala skupić się położenie ręki. To są wszystko rzeczy dookoła, ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest wola Boża, żeby to miało miejsce. Okej? Okay? Teraz jeszcze mamy tutaj apostoła Pawła później, bo mówiłem o Jezusie, o Ojcu, o Piotrze i jeszcze jest z Dziejów Apostolskich 16:18. Kobieta pewna, która przez wiele dni męczyła Pawła, rozdrażniała go, zwrócił się do niej i powiedział duchowi, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź z niej i duch wyszedł owej godziny. Apostoł Paweł też działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? Dzisiaj będziemy się modlić o przewlekle chorych. W czyim imieniu? W imieniu pastora, który jest zatroskany przewlekłymi chorobami w drodze. Tym, że ludzie są zdruzgotani po pandemii, nie doszli do równowagi psychicznej po 3 latach. W imieniu Polskiej Służby Zdrowia, która sobie nie daje rady i prosi chrześcijan o wsparcie modlitewne.
No to już cieplej.
W imieniu tradycji ewangelicznej, charyzmatycznej, która zakłada modlitwę o chorych, więc jak jesteśmy, słuchajcie, zielonoświątkowcami, no to się módlmy o chorych, bo to jest część naszej doktryny, tak? Okej, okay. Nie, modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa, taka jest wola Boża. 15. werset. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. I teraz chcę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, ktoś mi na to zwrócił uwagę, to jest bardzo ważne. Czasami jak słyszycie o wierze w uzdrowienie, jakieś nauczania, to najczęściej się tak zdarza, że słyszymy jeden aspekt. Jeżeli jesteś dłużej wierzący, to prawdopodobnie najdłużej byłeś wystawiony na ekspozycję takiego nauczania, że twoja wiara jest źródłem twojego uzdrowienia. To prawdopodobnie najczęściej się spotkało, jak jesteś wiele lat w kościele. Czyli tylko wiesz, tak? Albo te wersety, modlitwa płynąca z wiary tego właśnie, który oczekiwał tej modlitwy, tak? Go uzdrowiła, kobieta cierpiąca na krwotok przychodzi i on po prostu, Jezus do niej mówi, wiara twoja cię uzdrowiła i tego było najwięcej. Ale powiem wam, że w całym nauczaniu Biblii to wcale tak nie jest. Bo tych sposobów na przyjęcie uzdrowienia, zawsze one dotyczą wiary, ale one się nie przejawiają tylko przez to, że ten oczekujący ma wiarę. Słuchajcie, ja byłem uzdrawiany i Boże działanie przychodziło do mojego życia przez to, że inni ludzie mieli wiarę i mi usługiwali. Lester Sumrall zapytał kiedyś, kto najwięcej uzdrawia chorych na ziemi dzisiaj. I ludzie tam rzucali nazwiska Benychinów i tam innych Morisów Cerullo, innych ówcześnie żyjących przebudzeniowców. A on powiedział, nie, matki najwięcej uzdrawiają. One najczęściej kładą ręce na swoich dzieci. Wiesz, i to jest tak, że jest wiele sposobów na uzdrowienie. Zwykłe kładzenie rąk. Ewangelia Marka, 16 rozdział mówi tak. A tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kłaść będą. Czyli to jest wiara tego, który uwierzył w Chrystusa, a nie chorego. Czyli ty, który kładziesz w posłuszeństwie ręce. Mamy władzę i autorytet, tak? Tu jest powiedziane o Jezusie, który miał uczył jak moc mający. Czyli on miał autorytet, on to robił, sam autorytet oddziałał. On działał w autorytecie Jezusa Chrystusa. Mamy w Biblii, że moc wyszła z Jezusa. Nie mamy nic o wierze, ale mamy o mocy, która była. Czasami mamy coś takiego, że czujesz moc Bożą. Powietrze, ludzie mówią, powietrze było jak po prostu nasączone takim prądem. Albo czułem taką ciężką chmurę. Albo jakby ciężkim kocem mnie ktoś nakrył. Ludzie opisują. To jest moc Boża, która jest fizycznie wręcz odczuwalna przez ludzi. W Biblii, w pierwszym liście do Koryntian, mamy dary uzdrowień. Są ludzie, którzy na przykład, jak się modlą, to mają w jakiejś dziedzinie dar do uzdrowienia. Nie o wszystkie choroby im wychodzi, ale modlą się. Alan Vincent miał takie przebicie, on już nie żyje dzisiaj, mąż Boży apostoł, on się modlił o raki. On mówi, ja się o inne rzeczy nie modlę, mam przebicie w rakach. I modlił się o raki. Miał wiele świadectw na ten temat. Ja mam przebicie, nie wiem, czy to jest dar, czy to jest moja wiara w tym aspekcie, bo to ciężko, wiecie, tak w tabelki Excela wrzucić to wszystko, ale ja na pewno widziałem wiele uzdrowień kolan i pleców, kiedy ja się modliłem. I to jest Bóg jakoś działa w moim życiu. Od czasu, kiedy sam miałem kontuzję kolana, miałem skierowanie na operację i nie musiałem pójść na tą operację i Bóg uzdrowił moje kolano, to zaraz kilka tygodni później w Koszalinie uzdrowiłem pastora, który miał skierowanie do szpitala i nie mógł na nartach jeździć. Nigdy nie poszedł już na tą operację, jeździ na nartach. Marku, czy ty przed chwilą nie powiedziałeś, że ty go uzdrowiłeś? Tak powiedziałem. Ale przecież ty go nie uzdrowiłeś. Nie, ja tego nie dokończyłem. Ja go uzdrowiłem w imieniu Jezusa. Ale to tylko Bóg uzdrawia. Tak, ale my też uzdrawiamy w imieniu Jezusa i jest ten zwrot użyty w stosunku do nas w Biblii. To jest bardzo ciekawe. Dobrze, wiele sposobów. Biblia mówi też o darze wiary, darze czynienia cudów. Jezus był tym, który modlił się z wiarą, do Niego przychodzili i pytali, czy możesz coś uczynić? A On powiedział, jeśli chodzi o to, czy ja mogę coś uczynić, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. On mówi wtedy o sobie. Okej? No, o nas też mówił, bo to jest prawda ogólna, ale on mówił o sobie i to jego wiara czyniła te cudy. Kiedy przyszli z epileptykiem, prosili uczniów, żeby uzdrowili, oni nie mogli. Co Jezus powiedział? O rodzie bez wiary. Czyli kto nie miał tej wiary? Ci uczniowie też prawdopodobnie, którzy się modlili. A może ten ojciec, który przyszedł? Chociaż on prawdopodobnie najmniej. Bo nigdzie nie znajduje, żeby Jezus oskarżał chorych o brak wiary. To jest powiedziane, że nie mógł uzdrowić w Nazarecie, czy tam w jakiejś miejscowości innej, bo ludzie go po prostu nie chcieli w niego uwierzyć. Ale to jest wyjątek. Ale nie ma czegoś takiego, co czasami w kościołach zdarza. Nie masz uzdrowienia, bo nie wierzysz wystarczająco mocno. Tego to jest obce Biblii. Oskarżanie wierzących za brak wiary. Okay? Więc jest wiele sposobów. Modlący się Jezus. Dobrze. Natomiast tutaj ten fragment jest jeszcze innym. Ten, który tutaj czytamy. Bo to jest modlitwa płynąca z wiary starszych w kościele, którzy namaszczając oliwą w imieniu Jezusa Chrystusa wierzą, że to będzie działo. To jest stanie z kolei na tym słowie. To jest ten sposób Bożego działania. Więc wiesz, jeżeli oczekujesz Bożego uzdrowienia, pozwól, żeby ono przyszło na wszystkie możliwe sposoby. Z różnych stron niech przyjdzie do ciebie. Niech cię dotknie, niech cię dopadnie. Nie fiksuj się na jednym. Boże, już tak długo się modlę i nic mi nie pomaga. Tamta kobieta cierpiąca na krwotok, jest powiedziane, że ona się długo modliła. Ona wydała wszystkie swoje pieniądze na lekarzy. A kiedy przyszedł jeszcze jedna informacja, że jest Jezus, który ich uzdrawia, postanowiła i z tego skorzystać. I Jezus do niej właśnie powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. Więc są różne rzeczy. Jak ja byłem chory, to Iza obdzwoniła wszystkich uzdrowicieli, żeby dzwonili do mnie i się przez telefon ze mną modlili. To jest też jakaś metoda. Metoda na wszystkie metody. Kłaś ręce. Nie wszyscy kładą ręce. Niech dużo razy kładą ręce. Ale też zachęcam cię do tego, żebyś sam siebie uwolnił do takiego działania, żebyś był człowiekiem, który po prostu chore dziecko, moje dziecko, pierwsze, modlę się, kładę ręce na moje dzieci. Męża wołaj, niech kładzie ręce. Ale on jeszcze kawy nie pił, a w ogóle ma sprawy. Dobra, długo mu to nie zajmie. 10 sekund, kłaś ręce na dzieciaki. Okej? Okay? W kościele. Ktoś przychodzi chory. Powiedz, pomodlę się o ciebie. Ktoś dzisiaj przychodzi do kościoła, chory, ludzie krok wstecz, a może byś maseczkę założył. Oj, ty, słuchaj, Jolka, ty widziałaś przy obiedzie, rodzina wraca ze zboru, rozmawia. Ty widziałaś, jak ta Jolka przyszła do kościoła i kichała, na wszystkich kichała. Wszyscy widzieli, że Jolka przyszła i kichała na wszystkich. Tylko nikt się o nią nie pomodlił w kościele. Jednemu nie przyszło do głowy, żeby się o nią pomodlić. Madzia, będziesz wzywana do modlitwy o wszystkich chorych, do każdej choroby. Połóż rękę na Ryśka, coś tam czuję, że tak potrzebuje. Alleluja, dobrze. Modlitwa płynąca z wiary. Teraz ostatnia rzecz już przed modlitwą. To, co jest tutaj napisane. Modlitwa płynąca z wiary. Skąd jest wiara? Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara wtedy jest ze słuchania Słowa Chrystusowego. Słuchaj, jeżeli masz problemy z wiarą, sobie wydrukuj 3 wersety. Możesz je sobie zapisać. Mateusza 8:17. Izajasza 53:4, 1 Piotra 2:24. Możesz napisać do mnie po spotkaniu. Te 3 wersety mam wydrukowane, wsadzone do każdej Biblii, jaką mam i przy każdej okazji czytam te 3 wersety od 30 lat. Studiuj je, rozważaj, rozmyślaj, myśl o nich, medytuj, kombinuj, co z nimi zrobić. 3 wersety. Mateusza 8:17, Izajasza 53:4, 1 Piotra 2:24. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego. On nie moce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. To jest fakt. To jest fakt, który do nas nie dociera. Zanurzmy się w tym fakcie. Zanurzmy się w tym słowie. Izajasza 53:4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Ale to On nasze choroby nosił i nasze cierpienia wziął na siebie. I wreszcie 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. I wiesz, i to jest, dla mnie to jest taki amen. Do mnie to nie dociera, ja to biorę i chcę, żeby to mnie przenikało. Żeby to słowo mnie przenikało. Bo inaczej my nie mamy podstaw do wiary. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Jak ja mogę mieć wiarę? Mam mieć wiarę, że o kogoś się kiedyś 2 lata temu pomodliłem, to teraz też spróbuję? Słabo. Musisz mieć wiarę, że wolą Bożą jest uzdrowienie. Że wolą Bożą jest uzdrowienie. A jak to będziesz wiedział, jeśli nie z Pisma? Nie możesz inaczej wiedzieć, bo dzisiaj jesteś w kościele i widzisz masę ludzi przewlekle chorych, od dawna chorych, i to jest bardziej przemawiający fakt niż ilość słowa, które jest przez ciebie medytowana. A to, co jest dominujące w twoim życiu, to jest źródłem większej wiary. Więc jeżeli doświadczenie przerasta przekonanie w sercu, to trzeba pójść do słowa, żeby wzrosła wiara w sercu na podstawie medytacji nad słowem. Wtedy jest szansa przechylić szale i żeby było miejsce na wzrost wiary. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Zapraszam zespół uwielbieniowy, zbierzcie wszystkich muzyków, zaproście Zbyszka Dębskiego. Kiedy oni się przygotują, ja dokończę, to jest listu Jakuba. Mówi tak, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie. Kto podźwignie chorego?
Pan.
Pan. Tym, który zamanifestuje swoją moc, jest Pan, nie my, którzy się pomodlimy gorliwie, którzy będziemy wykrzykiwać, wylewać litry oliwy, 2 litry oliwy, 3 litry oliwy. Nie my, którzy długo się będziemy modlić, nawet nie my, którzy będziemy modlić się z wolą Bożą, ale to ostatecznie Pan podnosi chorego. I dalej jest powiedziane w 17 wierszu. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się usilnie, aby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Czyli innymi słowy, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się i nie było deszczu. A potem modlił się i deszcz był. Był człowiekiem podobnym do nas. Czyli my dzisiaj jesteśmy podobni do Eliasza. Będziemy modlić się i nie będzie choroby.
Amen.
I my jesteśmy podobni do Eliasza. To znaczy, nie było uzdrowienia, Eliasz się modlił i było uzdrowienie. Amen? W modlitwie w imieniu Jezusa możemy tak się modlić, żeby coś, co jest, żeby tego nie było, żeby nie było choroby i żeby coś, czego nie ma, żeby nastało. Żeby nastało uzdrowienie, którego nie ma. Amen? Dobrze, powstańmy razem. Zacznijcie proszę grać.